Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Po takich studiach nie znajdziesz pracy. Takie słowa od lat słyszeli humaniści. Tymczasem okazuje się, że i po studiach humanistycznych można znaleźć ciekawe zajęcie i zrobić karierę. Również i pracodawcy częściej doceniają humanistów. O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam. Czy humaniści na rynku pracy są w trudniejszej sytuacji niż osoby po kierunkach ścisłych? Oto spytałam Macieja Smolarka z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Patrząc na nasz region, na pewno zainteresowaniem cieszą się zawody techniczne różnego rodzaju. Osoby, które obsługują różnego rodzaju obrabiarki i tak dalej. Czy to są bardziej zawody techniczne, mniej zawody, powiedzmy sobie, takie związane z szeroko pojętym humanizmem. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli dana osoba skończy na przykład politechnikę czy jakiś kierunek techniczny, zwykle ma ułatwioną sprawę związaną ze znalezieniem pracy. Często jest tak, że różnego rodzaju szkoły wyższe techniczne, szczególnie politechniki, mają już, jakby powiedzmy sobie, współpracują z przedsiębiorcami, bądź inaczej, przedsiębiorcy obserwują takie kierunki techniczne, stąd też bardzo często zrealizowane przez akademickie biura karier różnego rodzaju targi pracy i tak dalej, na które zapraszani są przedsiębiorcy, jakby no jest to miejsce kojarzenia właśnie już studentów często, bo często studenci już nawet w jakichś ostatnich lat kierunków technicznych już pracują, tak? Więc w tym momencie na pewno jest im łatwiej znaleźć to zatrudnienie, kończąc uczelnię techniczną.
A czy humanista jest skazany na porażkę na rynku pracy?
Znaczy, powiem tak, czy skazany na porażkę, no może tak kategorycznie bym tego nie nazwał. Na pewno humanizm generalnie jest bardzo szerokim pojęciem. Często właśnie w reklamie, w marketingu, tam gdzie potrzebny jest otwarty umysł, powiedzmy i tak dalej, takie zdolności humanistyczne. W tym momencie takie osoby mogą tam znaleźć zatrudnienie. Wszystko oczywiście zależy od samej firmy. Często firmy potrzebujące ludzi do świeżych projektów marketingowych właśnie nie chcą marketingowców z tego względu, że oni najczęściej myślą już w jakiś sposób schematyczny, natomiast jeżeli mamy takiego filozofa na przykład, tak, czy osobę po kierunku humanistycznym, często jej umiejętności jakby werbalizacji własnych myśli, tak, czy copywriting, powiedzmy sobie, pisanie tekstów, czy tworzenie świeżych, jakichś nieszablonowych akcji reklamowych i tak dalej, po prostu przychodzi im łatwiej niż w przypadku osób z wykształceniem technicznym, gdzie bardziej one właśnie myślą tak bardziej no, cyfrowo, mówiąc tak już ogólnie.
Często młodzi ludzie stają przed takim dylematem, czy studiować to, co akurat teraz jest potrzebne na rynku pracy, czy studiować to, co lubią, co kochają, co jest ich pasją?
Wiadomo, no osoba, która kończy szkołę ponadgimnazjalną, no staje przed bardzo ważnym wyborem. Często no ten wybór no, trzeba podjąć w oparciu o jakieś informacje. Oczywiście z tą wiedzą na temat regionalnego rynku pracy nikt się nie rodzi, tak? Ale są organizacje, które w nim pomagają. Na przykład w Wojewódzkim Urzędzie Pracy funkcjonuje w zasadzie pierwsze w Polsce Centrum Informacji Zawodowej i Planowania Kariery. To jest miejsce, do którego może zgłosić się no, każda osoba, nie tylko uczeń, to może być również osoba dorosła, pracująca, bezrobotna i tak dalej. I specjaliści właśnie, doradcy zawodowi, psychologowie i tak dalej, są w stanie pomóc nam w określeniu tej ścieżki rozwoju zawodowego. Oczywiście, jeżeli chcemy podjąć studia, na przykład na kierunku historia sztuki, tak i tak dalej. Oczywiście są to piękne kierunki, na pewno dla pasjonatów są to niesamowite sprawy, natomiast no, nie oszukujmy się, rynek nie potrzebuje zbyt wielu, powiedzmy sobie, czy filologów klasycznych, czy historyków sztuki i tak dalej. W związku z tym, podejmując taką decyzję, musimy pogodzić się z tym, że znaleźć pracę w tym zawodzie będzie nam trudno. W związku z tym właśnie doradcy zawodowi, czy to w Centrum Informacji Zawodowej, czy to nie wiem, w szkołach też funkcjonują takie osoby, będą nam taki kierunek raczej odradzać. Co nie znaczy, że wszystkie osoby od razu powinny iść na politechnikę i kończyć kierunki techniczne. Generalnie rzecz biorąc, rynek pracy również jest, jego jakby charakterystyka jest różna w zależności od tego, na jaki obszar patrzymy. Tak? Zupełnie inaczej wygląda to w miastach, szczególnie w dużych miastach, czy w aglomeracjach miejskich, powiedzmy sobie typu Trójmiasto i tak dalej, czy Warszawa. Natomiast inaczej będzie to wyglądało u nas w regionie, na przykład na obszarach wiejskich. Więc jeżeli podejmujemy decyzję taką, żeby skończyć uczelnię na kierunku humanistycznym, no to siłą rzeczy powinniśmy już zastanowić się, gdzie ta praca może być. Jeżeli na przykład mieszkamy w powiecie, nie wiem, lipnowskim na przykład, gdzie stopa bezrobocia wynosi no, ponad 20%, no to nie oszukujmy się tam raczej. Ja nie mówię, że na pewno tej pracy nie znajdziemy, bo a nuż widelec tam będzie jakaś firma, która nas będzie potrzebowała, ale raczej statystycznie dobrze nie będzie. Tak? Natomiast jeżeli jakby kończymy uczelnię, nie wiem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i kończymy tutaj też kierunek humanistyczny i na przykład zamierzamy wyjechać za pracą, na przykład do Wrocławia, tak, do Poznania, czy do Warszawy i tak dalej, gdzie są duże firmy, będzie zapotrzebowanie na nasze umiejętności, no to w tym momencie okej, to będzie dobry wybór, ale podejmując wybór edukacyjny, tak, już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, musimy jakby no, wziąć na swoje barki również no, przyszłość, tak, czyli jeżeli kończymy kierunek humanistyczny, bo uwielbiamy, kochamy po prostu ten humanizm szeroko pojęty i filologię klasyczną na przykład, no to w tym momencie musimy również jakby ceną tej miłości, powiedzmy sobie, będzie to, że później nie będzie nam tak łatwo znaleźć zatrudnienia.
Nie taki jednak diabeł straszny, jak go malują. Przekonują o tym tym humaniści, którzy zrobili karierę. Można ich spotkać na Wydziale Filologicznym UMK w ramach projektu CopySpot – Eksperci po godzinach.
Karolina Sosińska, jestem studentką drugiego roku lingwistyki praktycznej copywritingu na UMK.
I pomysłodawczyni tego cyklu spotkań.
Koordynatorką, tak.
Skąd właśnie pomysł na to, żeby pokazać studentom, że to nie jest tak, że są skazani na rynku pracy na porażkę?
Bo skoro poszłam na praktyki do tak świetnej firmy i wywiązał się taki pomysł z rozmów i tak dalej, no to dlaczego się nie podzielić innymi, którzy nie mieli tyle szczęścia? Bo to jest mój trzeci staż z rzędu i nie zawsze miałam tyle szczęścia, żeby spotkać ludzi, którzy mnie nie wykorzystają moich umiejętności, tylko mi pomogą, nauczą czegoś i poświęcą swój czas. I taka była właśnie współpraca z Irminą Marcinkiewicz.
To właśnie jest pierwsza osoba, która dzieli się swoimi doświadczeniami jako humanistka, która osiągnęła sukces, ale te wykłady będą odbywać się cyklicznie.
Tak, cyklicznie, co półtora tygodnia, co dwa tygodnie, wiadomo, kalendarz uniwersytecki jest pełen wydarzeń, więc musimy się dostosować też do nich. Więc mamy 10 ekspertów, którzy do prawie końca czerwca będą opowiadać tutaj zawsze w sali 405, zawsze we wtorki o swoich doświadczeniach.
To wszystko, oczywiście humaniści, czy wszyscy są filologami polskimi, czy to z różnych dziedzin humanistyki?
Projekt jest dedykowany głównie filologom polskim, copywriterom, nam, lingwistom szeroko rozumianym, ale też to jest spotkanie otwarte, więc zapraszamy wszystkich, którzy po prostu jeszcze nie mają pomysłu albo boją się dalszego życia po studiach.
No właśnie, czy twoi rówieśnicy boją się, jak tak z nimi rozmawiasz, studenci, że co ja zrobię, właściwie bez sensu, że poszedłem na humanistyczne studia, trzeba było iść na coś takiego bardziej na rynku pracy pożądanego?
Ja sama mam takie wątpliwości, nie tylko moi koledzy i ja. Mamy wątpliwości, boimy się, bo wiadomo, nie wszyscy są tak otwarci, innowacyjni. Jest tyle firm w Polsce, a mało firm chce humanistów. Więc moim zdaniem może za półtora roku, kiedy skończymy nasz kierunek w tym przypadku, to może coś się już zmieni i może będziemy mogli znaleźć gdzieś miejsce dla siebie.
A dlaczego warto zatrudnić humanistę? Jakie macie cechy w porównaniu do tych ścisłowców na przykład, które was wyróżniają i mogą być pracodawcy przydatne?
Po pierwsze jesteśmy pomysłowi, potrafimy pisać, potrafimy rozmawiać, potrafimy dobrze się komunikować. Same plusy.
Irmina Marcinkiewicz, właściciel agencji MSU Publishing, dyrektor marketingu w MSU Publishing i jednocześnie wykładowca UMK w Toruniu. Jak studiowałam filologię polską, to też tak mi powiedziano, że humanistyka i biznes to dwa odległe światy, dwa odległe lądy i nie ma możliwości, żeby połączyć te dwa światy. Jestem dowodem na to, że można te światy połączyć. Dobrze radzę sobie z biznesem. Pracujemy na całym świecie z największymi markami międzynarodowymi i teraz mam taki czas, że chciałabym studentom przekazać i powiedzieć, że można połączyć te dwa światy i że humanista może osiągnąć sukces w biznesie. To jest tak naprawdę taka perełka w biznesie i bardzo często humaniści nie doceniają swoich umiejętności i mówią, że nie mają właściwie żadnych umiejętności, potrafią mówić, potrafią się komunikować i to wszystko, czytają literaturę, ale ja zawsze mówię, wykorzystaj to, co masz najlepsze, wykorzystaj komunikację, buduj swoją karierę zawodową na tym, właśnie na tej umiejętności, na umiejętnościach miękkich. A humaniści czasem nie doceniają. Jestem tutaj po to, żeby przekonać studentów i pokazać na własnym przykładzie, że można.
To też jest tak, że humanista, tak jak pani mówi, potrafi się komunikować i to jest na pewno bardzo ważna cecha, no ale w biznesie niestety trzeba mieć kontakt z urzędem skarbowym, z różnymi, prawda, podatkowymi sprawami. Czy to nie jest trudne dla humanisty? Takie techniczno-formalne rzeczy, powiedziałabym.
To jest tak, że ja pracuję w zespole i zawsze pracuję w zespole, zawsze pracowałam. Jeżeli nie potrafiłam sobie z czymś poradzić, a były to sytuacje trudne, ZUS i te rzeczy, które pani tutaj wymienia, to radzimy sobie w taki sposób. Najpierw szybko pobiegłam na studia podyplomowe z marketingu i zarządzania, no bo polonistka, wiadomo, może sobie nie poradzić. A potem bardzo szybko zorganizowałam zespół, który pomagał mi podejmować takie właśnie trudne decyzje. Ja jestem osobą, która lubi budować zespoły, potrafi budować zespoły i nie ma takiej przeszkody, której bym nie potrafiła pokonać. I mam takie przekonanie, że humaniści to są takie perełki w biznesie. To są takie osoby, które potrafią budować relacje, bo w biznesie zawsze jest człowiek. I to nie jest taki człowiek, no ja pracuję z takim dosyć wysokim biznesem i wysokim, w takim sensie, że to są już takie marki międzynarodowe. I tam budujemy relacje, po prostu takie zwykłe relacje międzyludzkie i one są bardzo ważne, one procentują. Ja prowadzę rozmowy biznesowe z osobami, z którymi zaczynałam 17 lat temu i cały czas jesteśmy w takiej, bym nazwała to, przyjaźni biznesowej.
Trzeba też się umieć sprzedać, prawda? I trzeba umieć powiedzieć to, co się chce powiedzieć. Humanista to potrafi. Nie zawsze umysł ścisły potrafi się tak dobrze komunikować. No i po prostu sprzedać to, co ma do zaoferowania klientowi.
Tak. To, jakie ja mam zadanie u nas w firmie, to jest właśnie sprzedaż. To jest sprzedanie swojego produktu, to jest sprzedanie naszej firmy i uważam, że robię to bardzo dobrze i uważam, że humaniści robią to najlepiej na świecie. I może tak powiem trochę dziwnie, ale tutaj na tych studiach na Filologii Polskiej czytaliśmy dużo książek, literatury i czasem ktoś mówi, no a co ma literatura wspólnego z biznesem, ze światem biznesu? A ja powiem, ma bardzo dużo wspólnego, dlatego że uczymy się relacji, obserwujemy ludzi, obserwujemy zachowania, obserwujemy historię tych zachowań bohaterów literackich przez wiele, wiele lat i ja przenoszę te sytuacje literackie również teraz na biznes, ponieważ znam ludzi, czuję ludzi, potrafię opowiadać o swoich potrzebach, potrafię opowiadać, dostrzec potrzeby klientów i to jest bardzo ważne. My troszeczkę jesteśmy takimi, humaniści są trochę takimi psychologami, ponieważ drugą dziedziną, którą też ukończyłam studia, to jest psychologia i też łączę te dwie dziedziny i wiem, że humaniści mają takie oko, bystre oko, potrafią znaleźć i dbać o relacje i też jest coś takiego, no organizujemy teraz też taki cykl spotkań 9 wcieleń polonisty, spotykamy się z polonistami, którzy odnieśli sukces po 15-20 latach, wracają tutaj na uniwersytet i opowiadają, jak to się stało, jak osiągnęli karierę. I to są bardzo życzliwe osoby i to są osoby, które chętnie opowiadają studentom, a studenci otwierają oczy, otwierają horyzonty, potrafią uwierzyć w to, że można osiągnąć sukces w biznesie.
To też jest tak, że humanista ma szerokie horyzonty, prawda? Kiedyś właśnie humanista był kojarzony z taką bardzo szeroką dziedziną i to do dzisiaj chyba
do
tak
dzisiaj
jest,
tak
prawda?
Jest. A ja bardzo chętnie pracuję z humanistami, dlatego że to są osoby otwarte, są to osoby kreatywne, są to osoby, dla których nie ma przeszkody, są to osoby, które uwielbiają wyzwania. I o wiele trudniej pracuje się z prawnikami, o wiele trudniej pracuje się z ekonomistami. To są osoby bardziej zamknięte, to są osoby, tak powiem, sfokusowane tylko na swój świat, a ja potrzebuję osoby kreatywne, otwarte, osoby, które podejmują nowe wyzwania. Ten biznes też się zmienia, bo 17 lat temu było inaczej, były inne wyzwania, podejmowaliśmy, jeżeli chodzi o reklamę. Teraz podejmujemy inne wyzwania i cały czas humanista jest otwarty. Zmienia się, uczy się, dostosowuje się. Ja uwielbiam humanistów.
Dariusz Pniewski, prodziekan do spraw studenckich i kształcenia Wydział Filologiczny UMK.
Czy to jest tak, że tym humanistom, tym polonistom brakuje trochę tej pewności siebie i trzeba ich tak trochę zmobilizować, żeby uwierzyli, że też są atrakcyjni na rynku pracy, bo jednak od lat im się powtarza, że umysły ścisłe mają większą szansę na rynku pracy.
Zaczęła Pani od najistotniejszego pytania. Rzeczywiście tak jest, że po pierwsze zarówno władze dziekańskie, jak i sami wykładowcy, my jesteśmy przekonani, że osoby, które posiadają takie umiejętności, tak zwane miękkie, takie umiejętności jak praca w zespole, jak umiejętność wyrażenia myśli w sposób klarowny, to wydaje się oczywiste, ale mimo wszystko rzeczywiście studenci nie doceniają umiejętności, które posiadają. Dodam, że na szczęście zmienia się sposób myślenia, ten stereotyp, o którym Pani mówiła, zmienia się rzeczywiście, bo od początku roku zwracają się do nas firmy kolejne, jest ich dosyć sporo, które szukają rzeczywiście pracowników, bądź też osoby na staż, czy też praktykę, które chciałyby pracować w takich firmach właśnie dlatego, że posiadają cechy, o których mówimy. W związku z tym firm chyba nie trzeba już przekonywać, nas na pewno, natomiast rzeczywiście trzeba przekonać studentów, bo oni są, mimo że są młodzi, to przyzwyczajeni do stereotypu, który funkcjonuje od wielu lat.
Jakie ważne dla biznesu cechy ma humanista? Czym się różni od tego ścisłowca?
Posiada pewne umiejętności, które nie wiem, czy ścisłowcy ich nie posiadają, natomiast na studiach humanistycznych, na studiach filologicznych uczymy studentów umiejętności umiejętności na przykład krytycznego myślenia, a przy tym jeszcze umiejętności argumentowania, wyciągania wniosków, wyrażania myśli, jak powiedziałem, to nie są banalne umiejętności. Rzeczywiście, jeśli ktoś przykłada się do zajęć tak prowadzonych, to właściwie niezależnie od tematu, mechanizm jest podobny i zyskuje podobne umiejętności. Jak powiedziałem, pracodawcy rzeczywiście coraz częściej cenią takie umiejętności. Dodam, że na przykład mamy sporo kontaktów od lat z Azjatami. Przyjeżdżali tutaj wykładowcy, przyjeżdżają studenci do nas. Tam zwyczajem od bardzo wielu lat jest to, że od pewnego poziomu zarządzania osobą odpowiedzialną za projekty jest humanista. Właśnie dlatego, że posiada takie cechy, o jakich mówiliśmy. To jest człowiek, który jest otwarty, kreatywny, umie rozmawiać z różnymi ludźmi, różnie myślącymi. Nie chcę powiedzieć, że absolutnie powtórzę, że nie chcę powiedzieć, że ścisłowcy tego nie mają. Natomiast to są zasadnicze cechy i zasadnicze umiejętności, które wynoszą po studiach na takim wydziale jak nasz studenci.
Na pewno nie mają Państwo kontaktu ze wszystkimi studentami, ale pewnie część gdzieś tam się do Was zgłasza. W jaki sposób dowiadują się Państwo, co robią dzisiaj? No więc taki filolog polski po skończeniu UMK, co robi?
Może robić bardzo wiele rzeczy. Rzeczywiście tutaj od razu dodam, że interesuje nas to, co studenci robią później. Studenci proszeni są o wypełnianie ankiet. Oczywiście nie wszyscy to robią, ale rzeczywiście śledzimy kariery. Zresztą chcemy to robić jeszcze dokładniej, precyzując pytania, prosząc ich o to, żeby wypełniali. I wie Pani co, robią bardzo wiele różnych rzeczy, bo z tego, co Pani mówiła wcześniej, Pani kończyła filologię polską, ale to jest dosyć oczywista droga, w tym sensie oczywiste, że filolog, który jest radiowcem, to jest dosyć oczywista droga, ale robią rzeczywiście bardzo wiele rzeczy. Sam mam znajomych, którzy pracują poza firmami, które znowu w jakiś sposób łączą się ze studiami, bo to znowu jest oczywiste. Firmy wydawnicze na przykład, to tak naprawdę studenci nasi pracują niemal wszędzie. Od firm, które produkują opony, po firmy, które sprzedają te opony na całym świecie. A cechy, o których mówiłem przed chwilą, które czy umiejętności, których uczą się studenci, to są umiejętności uniwersalne. W związku z tym nie tylko pracują w firmach polskich, ale bardzo często pracują za granicą i to rzeczywiście realizując się w tej pracy. To nie jest praca, którą przyjmują z przymusu, to jest praca, którą wybierają świadomie i są z niej zadowoleni.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika bada losy swoich absolwentów. Co mówi raport z tych badań? O tym po piosence.
W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nielepką, cienką gałąź i marne poletko, czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że źle fruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Manifestów ni ideologii i to ją zdo. O. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać słowika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechę. Żadna wrona się także nie łudzi, że zastawi ktoś stracha na ludzi, co na wrony i we dnie i nocą czyhają z procą. Wrony fruną z godnością nad rzyskiem, jakby dobrze im było z tym wszystkim, i w tym właśnie zaznacza się wronia autoironia. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę za sudnem, jak ręce dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany, nie zamienią się w kawior pędraki, bo układ taki. W berżeretkach, balladach, kanconach bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko. Czarne toto i w ziemi się dłubie, a ja je lubię.
A ja je lubię.
Tomek Jankowski, Biuro Karier.
Państwo robią takie badania losów absolwentów?
Badania robimy od 2008 roku. Rok 2008 to był pilotaż, później od 2009 roku do dzisiaj i mam nadzieję jeszcze przez wiele lat będziemy robimy w sposób taki regularny, powtarzalny, bardzo zbliżonymi narzędziami. Dlaczego to robimy? Pierwsza rzecz to jest taka, żebyśmy mogli absolwentom powiedzieć, studentom, żebyśmy mogli powiedzieć, co robią ich koledzy i koleżanki, żeby ich inspirować, żeby pokazywać, że praca jest, żeby pokazywać, w jakich obszarach mogą się przygotowywać. Czyli to są takie sprawy związane z doradztwem zawodowym. Robimy to po to, żeby pomóc w kształtowaniu swojej ścieżki, kariery, żeby ludzie mogli się inspirować. Dwa, myślę też, że jest, może to być pomocne przy wyborze studiów, przy zmianie kierunku studiów. Kiedy poznając to, co robią ich koledzy i koleżanki, możemy sobie zaplanować coś więcej w trakcie już studiów, jakieś inne działania. Kolejna sprawa bardzo istotna, może od niej powinienem zacząć, to jest kwestia zmiany w programach studiów. I w badaniu losów absolwentów zbieramy informacje na temat tego, co osoby pracujące uważają za ważne do zmiany, tak, w programie studiów, ale też to, co uważają za przydatne. I ta informacja wędruje na wydziały. Co roku są przygotowywane raporty. Raporty są przekazywane osobom w tej chwili odpowiedzialnym za kształtowanie jakości na wydziałach. No i wydziały są zobowiązane do przygotowania, do ustosunkowania się do tych danych i ewentualnie wprowadzenia zmian. Pytamy dosyć specyficznie, to znaczy najpierw pytamy, czy na przykład ktoś wykorzystuje język obcy. Jeżeli ktoś wykorzystuje język obcy, to dopiero wtedy pytamy o to, czy była możliwość na przykład nabycia tych umiejętności językowych w trakcie studiów. Nie pytamy wszystkich o wszystko, tylko pytamy tych osób, które bezpośrednio są jakby danym obszarem wiedzy, umiejętności, zainteresowanych.
Państwo badają te losy absolwentów po jakim czasie?
Absolwent najpierw jest poproszony, jeszcze kiedy nie jest absolwentem, kiedy kończy studia, musi wypełnić tak zwaną obiegówkę. Student proszony jest o zadeklarowanie się do wzięcia udziału w badaniu. No i tak około 70-80% studentów kończących studia deklaruje chęć udziału w badaniu losów absolwentów, podaje nam swój e-mail i podaje nam swój numer telefonu. Po 6 kolejnych pełnych miesiącach po zakończeniu studiów wysyłamy ankietę na ten mail podany przez absolwenta. Około 15% absolwentów odpowiada na tą ankietę, więc to nie jest duży odsetek, natomiast później mamy osobę, która dzwoni, stara się skontaktować z tymi absolwentami i prosi o wypełnienie ankiety i wtedy no, mamy tak około połowy wszystkich, którzy zadeklarowali udział w badaniu, wypełnia faktycznie tę ankietę.
To jest pierwszy raz, ale potem Państwo ponawiają, prawda? Po jakimś czasie jeszcze kolejny raz badania.
Znaczy, na razie pilotażowo zrealizowaliśmy badania w 3 lata po zakończeniu studiów i 5 lat po zakończeniu studiów dla wybranych kierunków studiów. I powstały z tego takie obszerniejsze raporty. Zrobiliśmy też raz już taki monitoring dla całej uczelni w 3 lata po zakończeniu studiów. I tutaj już też w tam poprzednim roku zostały wygenerowane raporty, które też powędrowały na wydziały i badaliśmy absolwentów kończących w roku 2011 i 2012. Pod koniec tego roku pewno będziemy badać absolwentów z 2013 roku.
Komu jest trudno znaleźć pracę, a komu najłatwiej?
Aktywnych zawodowo, czyli takich, którzy robią cokolwiek. Uczą się, studiują, odbywają praktyki lub też na przykład wychowują dziecko, bo to też jest praca. To takich osób jest przeważnie około 90-95% i to praktycznie w tej chwili w skali uczelni poniżej 10% jest, to jest grupa osób, która no, nie ma zajęcia i mówimy o studiach magisterskich. Kolejnym aspektem to jest to, ile z tych osób pracuje, czyli zarobkowo w jaki sposób funkcjonuje. I to zależy już od specyfiki kierunku, bo jeżeli na przykład sobie spojrzymy na prawników, no to tam około 70%, 70-kilku% osób pracuje zarobkowo z tej grupy aktywnych zawodowo. Ale niemal 30-kilka% to są osoby, które są na aplikacji, która czasami jest płatna, czasami bezpłatna. W związku z tym to jest specyfika tego kierunku. Zarobkowo tam pracuje mniej osób, dlatego że większość jeszcze na przykład jest na aplikacji. Inaczej na przykład na kierunkach filologicznych, gdzie blisko tam 90% osób pracuje zarobkowo z tej grupy aktywnych zawodowo. No, a pozostałe kierunki różnie, tak? To jest raz tak, raz tak.
Czy z tych osób, które w ogóle pracują, badają Państwo, ile osób pracuje, no powiedzmy, w zawodzie?
To jest kwestia bardzo specyficzna. To znaczy, w niektórych kierunkach możemy określić, czy ktoś pracuje w zawodzie, jeżeli mamy takie kierunki domknięte. Lekarz, prawnik, informatyk. Jeżeli spojrzymy sobie na informatyków, to 100% pracuje w zawodzie, pracują w branży IT. Kolejna kwestia, czy jeżeli ktoś skończy studia i zdawał sobie sprawę, wybierając studia, że realizuje przede wszystkim pasję, a kwestie zawodowe realizuje w zupełnie inny sposób, to czy znaczy, że pracuje zgodnie z zatrudnieniem, czy nie? Przykład. Historyk, który pracuje w marketingu. Zastanawiając się nad tą kwestią, myśmy poszukiwali jakiegoś punktu, który pozwoli nam to określić, no i za pracę zgodną z wykształceniem uznajemy pracę, w której absolwent wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie studiów. Czyli pracując uważa, że nabył w trakcie studiów pewnych kompetencji, które wykorzystuje w tej pracy. Przy czym jest to bardzo trudne do analizy. Na przykład w przypadku kierunku administracja około 80-90% pracuje zgodnie z wykształceniem. Przy takiej pobieżnej analizie, że tak, faktycznie mówią, wykorzystujemy pewne elementy. Natomiast jeżeli czasami widzimy ewidentnie, że ktoś pracuje zgodnie z zatrudnieniem, czyli pracuje na stanowisku urzędniczym, ale nie określa, że wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie studiów, to jak podejść do tego zagadnienia? No tutaj jest kilka takich kwestii, które musimy wyprośrodkować, dlatego że mamy ogromną ilość badanych absolwentów i musimy w miarę płynnie generować raporty i przekazywać wydziałom, więc też się czasami nie wgłębiamy bardzo mocno. Interpretacje często zostawiamy wydziałom, tak? Przekazujemy takie półsurowe dane, którymi zajmują się wydziały.
A z Państwa doświadczenia, komu jest trudniej na rynku pracy? Tym, którzy skończyli ścisłe kierunki, czy tym humanistom? Bo zawsze humanistów się straszyło, że będzie im trudno. Czy rzeczywiście tak jest?
Odpowiedzi należy szukać nie w kierunku, tylko bardziej w chęci realizacji pasji, którą ktoś ma. Lub w sobie rozwija, lub buduje w trakcie studiów, lub przed studiami, lub zaraz po studiach. Tak? Jeżeli ktoś rozwija pasję, jest mocno zdeterminowany, żeby dany cel osiągnąć, który sobie postawił, to jestem przekonany, że w większości wypadków, i to zresztą potwierdza taka nasza praktyka tutaj doradcza, realizuje. Czasami trzeba w biurze karier, w trakcie doradztwa zawodowego, przybliżyć ten cel, spróbować go poszukać. Jak już go znajdziemy, no to wtedy ścieżka dojścia do tego celu staje się prosta. Więc też nie występują jakieś radykalne różnice między kierunkami w tej chwili. Jak ta sytuacja na rynku pracy była gorsza, 2011-2012 rok, to tak. Natomiast w tej chwili nie ma wyraźnych różnic między kierunkami. Na przykład, jeżeli sobie spojrzymy na wydział historyczny, ponad 90% osób jest aktywnych na rynku pracy. W przypadku wydziału humanistycznego blisko 95%. W przypadku Wydziału Filologicznego, bo mówimy o tych humanistach, aktywnych będzie około 95% znowu, procent, tak? I z tej grupy jakaś część pracuje, jakaś część uczy się, jakaś część jeszcze się rozwija. Jest, tak jak mówiłem, bardzo zbliżona do siebie sytuacja. Natomiast bliskie też dane może dać nam inny monitoring, bo od poprzedniego roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wdrażany już projekt monitorowania aktywności ekonomicznej absolwentów w skali całego kraju. I tam na stronie absolwenci.nauka.gov.pl każdy może wejść, wybrać kierunek studiów, po wybraniu tego kierunku studiów określić, czy to ma być pierwszy, drugi stopień i wybrać sobie uczelnię, którego interesuje. I tam w pierwszej kolejności widzimy, jakiego odsetka absolwentów sprawa dotyczy. To znaczy, badania są oparte o ZUS, o aktywność mierzoną w ZUS-ie. Więc przeważnie mamy na poziomie około 90%, czyli 90% absolwentów, czyli znacznie więcej niż u nas, jest zarejestrowanych w ZUS-ie. Czyli o tych absolwentach dalej raport mówi i ja zachęcam do przyjrzenia się temu raportowi, bo naprawdę on w pewnych wyborach ekonomicznych może pomóc. Istotne tutaj jest miejsce, gdzie zamierzamy zostać po studiach. To znaczy, możemy mieć na przykład w Toruniu bardzo fajne studia, na bardzo fajnym, topowym uniwersytecie, jednym z najlepszych na świecie, tam w 4% najlepszych uniwersytetów, ale jednocześnie pracy możemy szukać gdzieś w innych miejscach, dlatego że Toruń nie jest miejscem świetnym, tak, do znalezienia, zmieniania pracy i jakby realizowania tej aktywności ekonomicznej. Im większa nasza mobilność, tym większe szanse na znalezienie pracy. I to też ten raport uwzględnia. Ten raport pokazuje takie regionalne różnice też pomiędzy absolwentami w zatrudnieniu. Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie kierunki będą dobrze pokazane, dlatego że jeżeli sobie spojrzymy na wolne zawody, na przykład artyści, gdzie pracują na umowę o dzieło, to nie będzie ich w rejestrach ZUS-u, więc tam bardzo niewielki odsetek absolwentów będzie w rejestrach ZUS-u. Podobnie z uczelniami rolniczymi. Nie wszyscy, którzy są widoczni w badaniu, są zarejestrowani w ZUS-ie, bo czasami są zarejestrowani w KRUS-ie. I tak na przykład te uczelnie rolnicze topowe w Polsce to w kilkudziesięciu procentach raptem są reprezentowane w tym badaniu. Podobnie uczelnie artystyczne. Więc jakby analizując te wyniki, trzeba by było popatrzeć. No, ale zachęcam do tej strony, bo naprawdę jest bardzo, bardzo fajna.
Tutaj mamy te raporty przed sobą. Czy możemy powiedzieć na przykład wśród tych 90 kilku procent absolwentów, czy Wydziału Historycznego, czy Filologicznego, czy Humanistycznego, co robią ci absolwenci? Kim są po studiach? Czy mają Państwo takie dane?
Oczywiście, tylko no, czasami trzeba było spojrzeć na specyfikę każdego wydziału i kierunku. Ja tutaj jakby przygotowałem takie ogólne dane dotyczące wydziału.
Na przykład Wydział Filologiczny.
Wydział Filologiczny. Większość osób pracuje w sprzedaży. Sporo osób pracuje w sprzedaży i w edukacji. To są takie typowe rzeczy. Przy czym ta sprzedaż no, to jest po prostu handel zagraniczny, współpraca międzynarodowa. Sporo osób pracuje w sprawach administracyjno-organizacyjnych, w logistyce, w spedycji. To są takie też często dostrzegalne rzeczy. Natomiast jest różnica między na przykład filologią polską, kulturoznawstwem, a językowymi typowo, tak, kierunkami, bo tutaj bardziej mówię o tych językowych. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy znowu na filologię polską, to spektrum jest bardzo szerokie. To jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Studia przygotowujące do wielu, wielu rzeczy. Tak na przykład jak też administracja. No, ciężko określić, do czego osoba po administracji nie jest przygotowana. No, wiadomo, nie może zostać być może informatykiem, tak? Albo lekarzem. Natomiast już czy to od edukacji poprzez HR-y, na przykład to kogoś może to zdziwić, tak? Ale praca w takich HR-owych tematach po administracji jest dość częsta, tak? Podobnie po socjologii bardzo częsta, tak? Czy po zarządzaniu.
Czy pracodawcy już też zauważają, że w każdym zespole przyda się taki humanista właśnie z otwartym umysłem?
Wszystko oczywiście zależy od profilu samej firmy, tak? Jeżeli mówimy o dużych firmach, które jakby bardzo otwarcie podchodzą do procesu rekrutacji, oni po prostu zdają sobie z potencjału takich osób, które wcielone do zespołu mogą dać świeży pomysł, powiedzmy sobie, czego pozytywnie zaanimować. Z drugiej strony, jeżeli mówimy o małych firmach, to w tym momencie oczywiście jakby ich proces rekrutacji też jest zupełnie inny. Ciężko to mówić czasami o procesie. Po prostu oni potrzebują daną osobę na dane stanowisko. Oni zastanawiają się, co by było, gdybym zatrudnił humanistę na przykład. Tak? Oni jakby bardzo tak podchodzą jeden do jednego jakby do zatrudnienia takich osób, więc myślę tutaj raczej taki humanista, chyba że posiada jakieś konkretne umiejętności, które akurat przedsiębiorca wymaga.
A czy na przykład zgłaszają się do Państwa jakieś konkretne firmy, które mówią, chciałbym zatrudnić humanistę?
Patrząc na odsetek humanistów, powiem tak, dokładnie nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jaka jest liczba tych osób, tak, z tym wykształceniem, natomiast no, na pewno takie osoby rejestrują się w powiatowych urzędach pracy i z drugiej strony powiatowe urzędy pracy robią wszystko, co mogą, aby im tą pracę znaleźć. Jeżeli ktoś skończył uczelnię, tak, w profilu, powiedzmy sobie, czy kierunek humanistyczny i okazuje się, że zapotrzebowanie na jego umiejętności nie ma, no to jest parę wyjść. Tak. Jedno z wyjść to jest jechać za pracą, tak, czyli jechać do większej aglomeracji miejskiej, tak, żeby tam znaleźć, jechać za pracą, mówiąc ogólnie. Z drugiej strony zaś można się przekwalifikować. Tak. Czyli powiatowy urząd pracy, widząc, że nasze umiejętności jakby są no, niedopasowane do lokalnego rynku pracy, zaproponują nam prawdopodobnie jakieś szkolenie, czy szkolenia plus staże i tak dalej, które nam zmienią, tak zreorientują nas zawodowo. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy chcemy na taką nową drogę kształcenia zawodowego po prostu wejść.
To też jest tak, że od wielu lat powtarza się, a przynajmniej od kilku lat powtarza się, że jednak nie jest już tak jak kiedyś, czyli że jak zaczynamy pracę w jakiejś firmie, to będziemy przez 30 lat w tej firmie pracować tak jak nasi rodzice, tylko że jednak będzie trzeba zmieniać te swoje miejsca zatrudnienia, czy też nawet branżę. Czy tu właśnie humaniści nie wygrywają? Właśnie w tym sensie, że są otwarci, że mają ten chłonny umysł i takie szerokie horyzonty.
Znaczy na pewno jest to potencjał, tak, który w tych osobach drzemie i który należy, myślę, wykorzystać. Generalnie rzecz biorąc, rynek pracy jest tworem dynamicznym. Pojawiają się nowe zawody, na przykład, tak jak już wspomniałem, na przykład copywriter, osoby, które tekściarze, mówiąc ogólnie, i tak dalej. Więc są nowe zawody, które są wykorzystywane w nowych branżach, które nam się pojawiają. W związku z tym oczywiście my jako osoba, która poszukuje zatrudnienia, no musimy mieć oczy dookoła głowy, tak, patrzeć, jak ta sytuacja wygląda, jakie firmy powstają w naszym regionie i po prostu próbować do nich uderzyć. Oczywiście, jeżeli jesteśmy osobą elastyczną, a takie osoby są potrzebne na regionalnym rynku pracy, no to w tym momencie jesteśmy w stanie się dostosować, tak? Czy dokształcić się, zwiększyć swój potencjał i wartość w oczach przyszłego pracodawcy. I w tym momencie, szukając nawet na własną rękę takiego zatrudnienia bądź przez powiatowy urząd pracy, po prostu takie zatrudnienie dostać.
Czy humaniści często zmieniają swoją branżę? Na przykład dokształcają się, jakieś kolejne kursy robią?
Obecnie, czy to humaniści, czy nawet nie zdecydowanie humaniści, ale tak naprawdę musimy, kształcimy się przez całe życie. Lifelong learning, czyli generalnie ta jedna z polityk Unii Europejskiej jakby pokazuje, że my musimy się kształcić cały czas. Te czasy, gdzie kończyliśmy studia czy jakąś szkołę i szliśmy do pracy i pracowaliśmy przez pół życia, jakby te czasy minęły, tak? Przedsiębiorcy często wykonują różnego rodzaju ruchy restrukturyzacyjne, które wiążą się też z, powiedzmy sobie, likwidowaniem stanowisk pracy, więc przechodzimy do bezrobocia. Jest wiele osób, które tak naprawdę zmienia pracę z różnych powodów. Z jednej strony oczywiście są to powody leżące po stronie przedsiębiorcy, czyli po prostu restrukturyzacja, ale z drugiej strony kwestia związana z wysokością uposażenia. Ludzie coraz częściej inwestują w siebie. Jeżeli jesteśmy osobą otwartą, dynamiczną i szkolimy się, czy to za własne pieniądze, czy to za pieniądze Powiatowego Urzędu Pracy, czy projektów unijnych, to w tym momencie zwiększamy swój potencjał i swoją wartość w oczach przedsiębiorców. Więc w tym momencie łatwiej nam jest utrzymać zatrudnienie, bądź zdobyć nowe.
A czy tacy humaniści na przykład przez to, że są otwarci, może na przykład w zakładaniu własnej firmy albo takich pomysłowych firmach wiodą prym?
Oczywiście, a czy wiadomo, prym trudno jest mi powiedzieć, bo tutaj by trzeba było na ten temat zrobić badania, czy sięgnąć bardziej do jakiejś diagnostyki. Natomiast zakładanie działalności gospodarczej, pomysł, to jest tak naprawdę, to jest kwestia, czy wygram, czy nie. Więc jeżeli mamy otwarty umysł, tak, jesteśmy szeroko pojętym humanistą, powiedzmy, ale mamy dobry pomysł na działalność gospodarczą, to jak najbardziej możemy pozyskać pieniądze na otwarcie tej działalności gospodarczej, no i zmierzyć się z rynkiem, tak. Oczywiście ciężko jest mówić na temat tego, jakie pomysły na pewno wypalą, dlatego że różne miejsca wymagają różnych działalności, powiedzmy, tak? Więc w tym momencie od zbadania jakby potrzeb regionalnego rynku pracy czy kwestii gospodarczych jakby w ten sposób możemy podjąć decyzję o tym, jaką firmę założyć. Tutaj można jak najbardziej podjąć, nie wiem, jakąś fajną działalność gospodarczą nawet w internecie i działać w skali całego świata, całej kuli ziemskiej. To przecież to nie jest w obecnych czasach żaden problem, ale liczy się pomysł. Więc jeżeli humaniści mają dobre pomysły na działalność gospodarczą, to jak najbardziej mogą to wykorzystać. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli zakładamy, nie wiem, działalność gospodarczą, która będzie dotyczyła na przykład reklamy, marketingu, tego typu rzeczy, będziemy chcieli tworzyć jakieś bardzo fajne projekty w oparciu o nowe narzędzia, nie wiem, social media i tego typu rzeczy, to jak najbardziej umiejętności humanistyczne są bardzo ważne, dlatego że kreowanie przekazu, powiedzmy sobie, czy tworzenie, rozpisywanie tego wszystkiego, czy właśnie kontakty, powiedzmy sobie, z potencjalnymi jakimiś naszymi klientami i tak dalej, są bardzo ważne. Więc jeżeli mamy te umiejętności interpersonalne bardzo rozbudowane, tak, potrafimy, czy jak taki feeling, powiedzmy sobie, w kontaktach biznesowych, to w tym momencie jesteśmy w stanie naprawdę nałapać tych klientów dużo i realnie rozkręcić tą firmę.
No i też pewnie takie umiejętności może koordynowania zespołem i sprawienia, że w tym zespole ludziom pracuje się dobrze, bo właśnie umiejętność tego rozmawiania z zespołem.
A czy generalnie patrząc na kompetencje, które obecnie są jakby wymagane, czym bardzo mile widziane wśród przedsiębiorców, czym badania na to też wskazują, to są właśnie umiejętności interpersonalne. Tak? Z jednej strony oczywiście wiedza, umiejętności, takie twarde, praktyczne i tak dalej, ale z drugiej strony funkcjonowanie w dużej organizacji, tak? Mówię tutaj bardziej o dużych firmach. I tutaj umiejętności interpersonalne, współpracy w grupie przede wszystkim, czy kreowania grup, zespołów i tak dalej, projektowych, to jest bardzo ważne. I tutaj ewidentnie umiejętności jakby takie humanistyczne, szeroko pojęte, umiejętności dobrego kontaktowania się z ludźmi są moim zdaniem kluczowe.
Też słyszałam taką opinię, że na przykład właśnie te humanistyczne studia kształtują dużo więcej takich umiejętności miękkich niż na przykład te specjalistyczne, dzięki czemu właśnie potem ten absolwent na rynku pracy jest przygotowany do większej liczby pełnienia różnych funkcji zawodowych.
Tak, czyli możemy powiedzieć, że taka szerokość, możliwość różnych zawodów znacznie częściej występuje właśnie w tych kierunkach humanistycznych i to w różnych kierunkach humanistycznych. Nie jest raczej tak, że do danego kierunku humanistycznego jest przyporządkowane coś, co nie jest przyporządkowane do innych kierunków humanistycznych. Natomiast kompetencje miękkie są ważne na każdym kierunku i stwarzają o wiele szersze możliwości po każdym kierunku studiów. Natomiast faktycznie, pewnie częściej te kompetencje miękkie posiadają osoby, które są po kierunkach humanistycznych, ale też nie zawsze. Sami jesteśmy bardzo często zaskoczeni tym, jak studenci kierunków na przykład ścisłych potrafią odpowiedzieć na pytanie, czy jest pan, pani osobą komunikatywną. Znaczy wychodząc tylko poza słowo tak, ale też na przykład w obszarze kreatywności. Kierunki ścisłe poprzez dotykanie czasami bardzo abstrakcyjnych tematów, opartych o matematykę, o analizę, często też rozwijają kreatywność. Natomiast w kontekście analizy na przykład już takiego raportu wychodzącego poza liczby już sobie gorzej radzą. To jest już wtedy domena humanistów i osób, które pracują z żywym tekstem. Ale tak naprawdę, jeżeli mamy ścisłowca w fajnego, kompetencyjnie, przygotowanego kompetencyjnie, to ma naprawdę też bardzo duże możliwości. No i zresztą też często się tak spotyka, tak, że fizyk, który ma ścisły umysł, konkretny, ale jednocześnie jest kreatywny i komunikatywny, na przykład zupełnie zajmuje się czymś innym, nie siedzi w tematach fizycznych, ale na przykład zostaje marketingowcem i specjalistą do mediów społecznościowych, bo posiada pewną wiedzę na temat informatyki, analiz, a jednocześnie potrafi tworzyć komunikaty, ma szerokie horyzonty, różne spojrzenia. Podobnie humanista, jeżeli troszeczkę interesuje się tematami informatycznymi, a to powiem szczerze, zdarza się coraz częściej, tak, że mamy takich trochę informatyków, tak, na studiach humanistycznych, takich osób, które się interesują programowaniem, podstawami programowania, to też sobie potrafią dać radę w bardzo, bardzo szerokich kontekstach.
Do Państwa też czasem zgłaszają się pracodawcy, którzy szukają, prawda, różnych osób. Czy coraz częściej na przykład właśnie szukają kogoś po studiach humanistycznych, doceniając na przykład to, że to są takie osoby o szerokich horyzontach, z łatwością komunikacji i takich kontaktów interpersonalnych?
Powiedziałbym tak, że w ogóle jest więcej ofert, więc właściwie w każdej branży. Jest większa dynamika na przykład w kierunku matematyka. Jest bardzo taka stroma, ta krzywa rosnąca zapotrzebowania na matematyków. Wcześniej matematycy nie byli tak postrzegani, bo to był taki zawód czysto teoretyczny, ewentualnie nauczycielem można było zostać, a na przykład w gospodarce rośnie rola analizy. Za 10-15 lat będziemy mieli pierwszą taką typową sztuczną inteligencję i już coraz więcej rzeczy będzie opartych o jednak zautomatyzowane procedury. Natomiast faktycznie zapotrzebowanie na humanistów, a właściwie osób o szerokich kompetencjach, o tak byśmy może powiedzieć, jest bardzo, bardzo duże, ale musi być jeden warunek tutaj. Mianowicie należy być zmotywowanym i zaangażowanym. To jest coś, co pracodawcy podkreślają na każdym miejscu. Jeżeli widzą człowieka z pasją, który chce, no to praktycznie bardzo ciężko jest nie być zatrudnionym. To jest chyba rzecz, którą warto w sobie rozwijać w trakcie też studiów i warto poszukiwać takiej pasji. Małego kawałeczka, małego poletka, którym chciałbym się zająć, takiego mojego zainteresowania. Jeżeli jestem wtedy konsekwentny, to na pewno to zrealizuję.
Czyli kierunek to jedno, ale też te nasze dążenia, rozwój i inwestowanie w jakąś dziedzinę, w której jestem dobry, to jest miara sukcesu, jak rozumiem, już niezależnie, czy jesteśmy humanistą, czy ścisłowcem.
Tak. Ja lubię taką metaforę, że kształcenie, zwłaszcza na uniwersytecie, takie szerokie, dające szerokie spojrzenie, szerokie horyzonty, w założeniach dające takie podejście. Oczywiście musimy też tego chcieć. To też jest coś, co usłyszałem od koleżanki na jednej z konferencji. To kształcenie to jest jak rakieta, ta, która wynosi na orbitę statek. I dopiero jak się znajdziemy na orbicie, to możemy wylądować w różnych miejscach. I im wyżej nas ta rakieta wyniesie, tym większej liczbie miejsc możemy wylądować. Mamy znacznie szersze horyzonty. I to kształcenie uniwersyteckie to jest właśnie taka rakieta, która bardzo wysoko wynosi człowieka ponad tą przestrzeń. I dzięki temu mamy więcej możliwości. Ale musimy też umieć z tych możliwości korzystać. Czyli musimy mieć to coś, w czym chcemy się rozwijać. To słowo rozwój tutaj jest jednym z kluczowych. I to nie takie słowo rozwój, bo często pracodawcy podkreślają nam w rozmowach z nami, że znowu był u mnie absolwent, student, który w zainteresowaniach wpisał rozwój. To ja zapytałem, jaką książkę ostatnio przeczytał. I to też, jeżeli rozwój dla nas jest ważny, to faktycznie, żeby on był czymś poparty, a nie tylko takim słowem, które warto wpisać, bo rozwój jest ważny, tak? To jest coś, co faktycznie powinniśmy mieć.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.